Gość dnia.
Naszym gościem jest dzisiaj w Przemyskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów dr Tomasz Olejarz, politolog i nauczyciel akademicki. Rozmowę poprowadzi Marek Cynkar.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Ciekawie było wczoraj na rzeszowskim lotnisku, ale wcześniej ciekawie było w Kijowie, bo odwiedził stolicę Ukrainy szef Pentagonu i potwierdził niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Zapewnił, że wraz z sojusznikami będą one nadal zaangażowane w pomoc na polu walki. Ale mnie się po prostu wierzyć nie chce, że leciał sobie za ocean tylko po to, by powiedzieć kilka słów na okrągło. Jak pan na to patrzy?
Myślę, że ta wizyta sekretarza obrony Austina miała kilka ważnych wymiarów i kontekstów. Przede wszystkim warto przywołać ten kontekst symboliczny związany z rocznicą
Majdanu,
wydarzeń Euromajdanu. To jest taki ważny, powiedziałbym, formacyjny z punktu widzenia tej nowej tożsamości państwa ukraińskiego moment historyczny. Myślę, że ta wizyta miała również ważny kontekst polityczny. Lloyd Austin przyjechał zapewnić Ukrainę o tym partnerstwie z Ameryką, o tym, że pomimo tego delikatnego momentu związanego z kampanią wyborczą, jednak administracja prezydenta Bidena cały czas będzie i politycznie, i wojskowo wspierała państwo ukraińskie. Istotny jest również kontekst wojskowy, bo zawsze wizyta sekretarza obrony związana jest z tym, że najpewniej poszerza taką perspektywę poznawczą, gdy chodzi o plany wojsk rosyjskich związane z tym teatrem wojennym na Ukrainie, czyli tą tak zwaną świadomość sytuacyjną. Najpewniej doszło tam do wymiany bardzo cennych i niejawnych informacji.
Wyobraźmy sobie teraz kulisy wizyty ministra obrony Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Jak mogła wyglądać jego rozmowa na przykład z generałem Załużnym, który publicznie niedawno skrytykował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Co więcej, stwierdził, że wojna znalazła się w impasie, który trudno przełamać. Jak pana zdaniem Amerykanie podchodzą do tych dwóch bohaterów?
Po pierwsze, myślę, że warto zwrócić uwagę, że dla strony amerykańskiej najważniejsze jest to, aby sytuacja polityczna na Ukrainie i władze na Ukrainie okazały się być władzami przede wszystkim przewidywalnymi, odpowiedzialnymi, zjednoczonymi i przez to również wiarygodnymi.
Który z nich jest bardziej wiarygodny w tym, co mówi o wojnie, dla ministra obrony Stanów Zjednoczonych?
Myślę, że obaj panowie są tak samo wiarygodni, albowiem również rolą i naczelnego wodza Sił Zbrojnych Ukrainy, jak również prezydenta, jest to, żeby wyrażać pewną troskę o sytuację, która dzisiaj jest i wewnętrzną, polityczną, która dzisiaj dominuje, występuje na Ukrainie, jak również tą, która związana jest z sytuacją na froncie. Nie odbierałbym tego jako taką potyczkę interpersonalną między Załużnym a Zełenskim, chociaż media mają takie inklinacje.
Przepraszam, muszę panu wejść w słowo. Wczoraj prezydent Ukrainy zganił Załużnego, zganił innych wojskowych za to, że mieszają się do polityki. Inna sprawa, która może dziwić, że politycy podejmują, i o tym wiemy, decyzje wojskowe, co dobrze nie poskutkowało w tej całej ofensywie, która była zaplanowana, bo po prostu nie wyszła.
Jedna z definicji wojny mówi, że wojna to jest przedłużenie polityki czy realizacja polityki, ale innymi metodami, więc jakby tu wszystko jest niejako polityczne. Natomiast rozumiem intencje Zełenskiego, one związane były z tym, że obawy, które wyraził Załużny w wywiadzie dla The Economist, mogły zasiać troszeczkę defetyzmu, gdy chodzi o te główne stolice, ośrodki polityczne na Zachodzie, stolice, gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje związane właśnie ze wsparciem Ukrainy politycznie, wojskowo i finansowo. Stąd też te obiekcje, które wyraził prezydent Zełenski. Z drugiej strony pamiętajmy, że ta wypowiedź Załużnego była bardzo merytoryczna, albowiem on zwrócił uwagę państwom Zachodu, że bez pomocy, jeszcze większej pomocy technologicznej dla Ukrainy, ta wojna stanie się wojną pozycyjną, co będzie chyba bardziej w interesie samej Rosji, aniżeli Ukrainy i jej sojuszników.
Korupcja w ukraińskiej armii, a piszą o tym niezależne, między innymi ukraińskie media, choć piszą o tym również i światowe media, jest dla Amerykanów problemem?
Myślę, że większym problemem jest dla samych Ukraińców, aniżeli dla Amerykanów. No niestety zjawisko korupcji to jest od 3 dekad taki element konstytutywny, kultury politycznej i społecznej niestety na Ukrainie. No można powiedzieć, że korupcja stała się taką swoistą logiką życia społecznego i politycznego. No i teraz jeszcze to zjawisko rozszerzyło się na tę sferę bezpieczeństwa. To jest bardzo niebezpieczne, przede wszystkim dlatego, że godzi właśnie w bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Ukrainy, ale także w bezpieczeństwo jej sojuszników, w tym także Stanów Zjednoczonych, stąd też ta uwaga ze strony Austina.
Czy celową amerykańską wrzutką jest opublikowany właśnie teraz na łamach magazynu Foreign Affairs artykuł o tym, że za wiedzą Bidena dwa jego doradcy polecieli do Moskwy na tajne rozmowy z Ławrowem związane z opracowaniem strategii zawieszenia broni. Publikacja tego artykułu zbiegła się z wizytą szefa Pentagonu w Kijowie.
Periodyk Foreign Affairs jest bardzo takim, powiedziałbym, wpływowym i poważnym forum wymiany opinii, analiz na tematy międzynarodowe. Stąd też wydaje mi się, że akurat to środowisko skupione wokół Foreign Affairs nie specjalizuje się w wrzutkach, w tak zwanych wrzutkach.
Czyli jest coś na rzecz.
Natomiast nie ma nic złego w tym, że równolegle do prowadzonego konfliktu zbrojnego prowadzi się również zakulisowe rozmowy dyplomatyczne. Ale w tej sytuacji znamienne byłoby to, że po pierwsze prowadzą to Rosja i Stany Zjednoczone, niekoniecznie Ukraina jest w to zaangażowana. I po drugie, no, ważne byłoby tutaj pytanie cui bono, czyli komu ewentualnie takie zawieszenie broni przyniosłoby te pozytywne skutki, implikacje.
To o tym za chwilkę porozmawiamy. Panowie doradcy, którzy polecieli ze Stanów Zjednoczonych do Moskwy, postulują, żeby Ukraina współdziałając ze Stanami Zjednoczonymi i Europą wystąpiła z propozycją negocjacji w sprawie zawieszenia broni. W zamian za ugodę Ukraina miałaby otrzymać szereg obietnic od Zachodu. Mógł na ten temat rozmawiać, tak pan sądzi, szef Pentagonu z najwyższymi władzami Ukrainy?
Myślę, że wszystkie opcje są tutaj do przeanalizowania, natomiast również w tym dialogu amerykańsko-ukraińskim. Natomiast no, pytanie jest takie, właśnie kto skorzystałby na zawieszeniu broni? Moim zdaniem bardziej skorzystałyby te strony dialogujące, czyli Stany Zjednoczone i Rosja, mniej Ukraina. No i po drugie pytanie, czy to ewentualne zawieszenie broni nie wpisywałoby się w te tak zwane porozumienia mińskie, które w zasadzie nie przyniosły żadnego konstruktywnego rozstrzygnięcia tego konfliktu.
No nie da się ukryć, że próba jakiejś namowy Ukrainy do zawieszenia broni, no to jednak scenariusz kuszący dla administracji Bidena ze względu choćby na malejące poparcie dla sprawy Ukrainy na Zachodzie, no i wzrost siły republikanów w Stanach Zjednoczonych.
Tak, ten kontekst, tutaj właśnie ten kontekst, myślę, jest bardzo taki sugestywny i esencjonalny, jeśli chodzi o tego typu rozmowy o zawieszeniu broni. To zawieszenie byłoby na rękę oczywiście stronie amerykańskiej, bo wchodzimy w ten delikatny okres kampanii wyborczej w Ameryce. No i oczywiście wojna na Ukrainie, konflikt bliskowschodni, to są te tematy, które staną się elementem gry politycznej pomiędzy republikanami i demokratami. To będzie znowu taka kampania w Ameryce, która będzie dotyczyła tej podstawowej kwestii, na ile Ameryka ma być aktywnym podmiotem w polityce globalnej, czyli prowadzić tą politykę interwencjonistyczną, a na ile ma powrócić na przykład do tej tradycji izolacjonizmu amerykańskiego, tradycji przede wszystkim charakterystycznej dla republikanów.
Załóżmy, że Ukraina weszłaby na ścieżkę negocjacji z Rosją. Co w zamian, pana zdaniem, mogłaby uzyskać od Zachodu?
No, Ukraina potrzebuje twardych gwarancji bezpieczeństwa. Myślę, że jeśli miałaby się na takie kompromisy decydować, to przede wszystkim musiałaby te twarde gwarancje bezpieczeństwa pozyskać bilateralnie od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i multilateralnie od Paktu Północnoatlantyckiego. Po drugie, myślę, że Ukraina oczekiwałaby jeszcze na bardziej uproszczoną ścieżkę akcesji do Wspólnoty Europejskiej, czyli niekoniecznie poprzez spełnienie tych tak zwanych kryteriów kopenhaskich, ale bardziej kierując się takim racjonalizmem geopolitycznym, ta integracja europejska miałaby być również dla Ukrainy taką gwarancją bezpieczeństwa, w tym przypadku bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego.
Szef Pentagonu, wracając wczoraj z Kijowa, zatrzymał się w Rzeszowie, no i w przerwie przesiadki do samolotu rozmawiał z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Były słowa na okrągło, jak w Kijowie, nie da się temu zaprzeczyć, o partnerstwie, o wsparciu. Tu zacytuję, Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych we wschodniej flance. Tak powiedział to wczoraj nasz minister, tak powiedział wczoraj szef Pentagonu, a ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Marek Brzeziński przekazał, że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony każdego centymetra NATO jest niezachwiane. Jak pan to odbiera?
To jest taki, powiedziałbym, rytuał każdego polityka amerykańskiego, że jeśli odwiedza państwa, w których stacjonują wojska amerykańskie, to ma wręcz obowiązek spotkania się i z władzami państwa przyjmującego.
I ma ciepło się wyrażać o państwie, do którego przyjeżdża.
Również,
różne dobre, piękne słowa mówić, a niedawno w Polsce toczyła się dyskusja, czy bronimy każdego centymetra polskiej ziemi w trakcie ataku, czy kilka dni może po ataku. Polski minister obrony podzielił się wczoraj z amerykańskim ministrem obrony opinią na temat armii europejskiej. Jego zdaniem nie wyimaginowana armia europejska, a państwa narodowe powinny odpowiadać za swoją obronność. Co pan na to?
Im więcej gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, tym lepiej dla naszego państwa. Myślę, że jeśli Unia Europejska w przyszłości ma odgrywać istotną rolę w tym środowisku, globalnym środowisku międzynarodowym, to musi wypracować w ramach swojej tej europejskiej polityki sąsiedztwa, w ramach polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, no jakieś europejskie siły zbrojne, tak?
Tylko czy to zrobi?
No oczywiście to jest bardzo długotrwały i skomplikowany proces. On w zasadzie trwa od momentu założenia Wspólnoty Europejskiej, ale taki system bezpieczeństwa europejskiego, który opierałby się czy to na siłach szybkiego reagowania, czy w przyszłości może na jakiejś europejskiej armii, plus zdolności obronne, siły narodowe, siły zbrojne każdego państwa, plus oczywiście jeszcze do tego Pakt Północnoatlantycki, to zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo.
Na pewno, ale prawda też jest taka, że państwa narodowe muszą same zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Oczywiście, ale popatrzmy wówczas na ten cały system jako na system bardzo komplementarny, a dzisiaj pamiętajmy, że niektóre wyzwania o charakterze transnarodowym, transgranicznym, wyzwania o charakterze ponadnarodowym wymagają tak zwanej obrony kolektywnej.
Dziękuję panu pięknie za rozmowę, dziękuję za przybycie do studia. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.